Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 16 odcinku podcastu Dietetyka bez przeszkód. Jest odcinek wyjątkowy, chyba mogę tak to nazwać, ponieważ zapoczątkuję nową serię, z którą ci z Was, którzy obserwują mnie na Instagramie czy też śledzą na Facebooku, mogli się już spotkać. Mianowicie seria 5 minut dla nauki. Zanim powiem o tej serii, to jeszcze wspomnę o tym, że ci, którzy właśnie mnie śledzą na Facebooku czy też na Instagramie, mogli już zobaczyć, że zmieniłem nazwę. Na obu mediach społecznościowych możecie znaleźć mnie już pod nazwą Dietetyka bez przeszkód, czyli dokładnie tą samą, która występuje w tym podcaście. Mam nadzieję, że to troszeczkę pozwoli ujednolicić jakby miejsca, w których możecie mnie znaleźć właśnie w internecie. Dodatkowo na Instagramie i też oczywiście na Facebooku zmieniło się też logo mojego profilu, moich profilów w zasadzie. No i oczywiście zajdą też inne zmiany, o których z czasem się na pewno dowiecie. Natomiast co do samej serii 5 minut dla nauki, jest to seria, która ma na celu w krótkim czasie przekazać ciekawe informacje właśnie ze świata nauki, czy też omówić dany problem, czy też zagadnienie w krótki i przystępny, ciekawy sposób. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam Was do pierwszego odcinka z tej serii. Tak więc, z zegarkiem w ręku, 5 minut i lecimy. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył składników żywnościowych, które mogą być powiązane z zaburzeniami funkcji poznawczych. Czy w ogóle są takie, które mogą być właśnie z tym powiązane? I wybrałem takie trzy grupy, które powiązane mogą być właśnie z zaburzeniami funkcji poznawczych. Pierwszą oczywiście jest witamina D. Witamina D, o której sporo w ostatnim czasie na pewno mogliście usłyszeć. Przede wszystkim grupą, która jest szczególnie narażona na zaburzenia funkcji poznawczych, to też powinniśmy na samym początku powiedzieć, są osoby starsze. I wiemy to już od bardzo dawna. Osoby starsze są także znacznie bardziej narażone na niedobór wspomnianej przeze mnie witaminy D. Jej głęboki deficyt może występować nawet u 70-90% osób z chorobą Alzheimera, czyli chorobą neurodegeneracyjną, która jest uznawana nawet jako jedna z najniebezpieczniejszych chorób neurodegeneracyjnych, jedną z wielu, którą leczy się najciężej. I same receptory komórkowe dla witaminy D występują w neuronach ośrodkowego układu nerwowego oraz w komórkach glejowych, m.in. w hipokampie, czyli w takim obszarze należącym do układu limbicznego, który jest zaangażowany w proces uczenia się i przede wszystkim kojarzony jest właśnie z funkcjonowaniem pamięci. Z kolei komórki glejowe paradoksalnie występują w znacznie większym stopniu, aniżeli neurony, na przykład w ośrodkowym układzie nerwowym, są zaangażowane m.in. w tworzenie się osłonki mielinowej, czyli takiego obszaru, który można powiedzieć oplata akson neuronu, co z kolei usprawnia m.in. przewodzenie impulsu nerwowego. I stwierdzono także obecność 25-OHD1-alfa hydroksylazy, czyli takiego enzymu, z którego powstaje witamina D, w ośrodkowym układzie nerwowym. Sugeruje się, że wszystkie osoby mające już zaburzenia funkcji poznawczych powinny oznaczyć poziom 25-OHD w surowicy, czyli właśnie metabolitu witaminy D, i w oparciu o to włączyć jej suplementację, w zależności oczywiście od tego, jak duży jest jej niedobór. To już oczywiście robimy wraz z pomocą lekarza. I suplementacja witaminy D jest zalecana dla ogółu polskiej populacji w okresie jesienno-zimowym i rekomendowaną i bezpieczną też dawką właśnie dla ogółu populacji jest 2000 jednostek międzynarodowych dziennie, zaś dla osób starszych powyżej 75 roku życia, czyli już dla seniorów, dawka ta niedawno została w zaleceniach podwojona. Z kolei kolejną grupą, którą chciałbym dzisiaj omówić, są witaminy z grupy B, ponieważ dysponujemy przekonującymi dowodami, że odpowiedni poziom witamin z grupy B jest powiązany z poprawą funkcji poznawczych. Dzieje się tak zarówno przez wpływ bezpośredni, jak i pośredni. Bezpośrednio witaminy te mają wpływ na metabolizm ważnych neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, pośrednio zaś przez wpływ na metabolizm homocysteiny. To jest taki aminokwas, który powstaje podczas przemian metyoniny i zbyt wysoki poziom właśnie homocysteiny powiązany jest ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz postępującymi zmianami neurodegeneracyjnymi. I większość witamin z grupy B oczywiście znajdziemy w produktach roślinnych, jednak witamina B12 występuje wyłącznie w produktach odzwierzęcych, dlatego też suplementacja tejże witaminy jest niezbędna u osób na dietach wegańskich, a często także na dietach wegetariańskich. Niedobór wspomnianej witaminy obserwuje się również często u osób starszych właśnie, co może wynikać ze zmian w śluzówce żołądka, które prowadzą do podwyższenia poziomu pH soku żołądkowego i zmniejszenia syntezy czynnika wewnętrznego. Jednak suplementacja tej witaminy nie jest zalecana powszechnie dla osób starszych, bowiem zarówno jej niedobór, jak i nadmiar może nieść za sobą negatywne konsekwencje. Na przykład nadmiar może prowadzić do proliferacji komórek szpiku kostnego. Ostatnią grupą są oczywiście kwasy omega-3, czyli kwas EPA i DHA, eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy. Są to kwasy należące do rodziny niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Są to długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, których z kolei prekursorem jest kwas alfa-linolenowy, czyli trzeci z rodziny właśnie kwasów omega-3. Musimy je dostarczać wraz z pożywieniem, gdyż tak jak wspomniałem, są one niezbędne, nienasycone. Są one niezbędnymi, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Ich endogenna synteza jest niemożliwa u ludzi, jak i, co ciekawe, u zwierząt. I konwersja kwasu ALA do EPA i DHA jest mierna i aby była wystarczająca, musielibyśmy dostarczać ilości 5-6 gramów kwasu alfa-linolowego dziennie, co po prostu nie jest najłatwiejsze. To nie jest niemożliwe, ale nie jest najłatwiejsze i w mojej opinii też nie jest dość praktyczne. I dodatkowo, oprócz samego faktu, że konwersja ta jest mierna, konwersja ta jest też bardzo zmienna i przebiega lepiej na przykład u kobiet, jak i u osób predysponowanych genetycznie, czyli takich, którzy posiadają korzystny polimorfizm w obrębie genu FADS2. Kwas dokozaheksaenowy stanowi jeden z głównych budulców mózgu. I oprócz tego, że mózg oczywiście w największym stopniu składa się z wody, niemal w 80%, to następnym jego cennym składnikiem jest tłuszcz, a kwas dokozaheksaenowy jest tam jednym z głównych bohaterów. Ponadto w dużej mierze kwas dokozaheksaenowy występuje także w komórkach siatkówki oka. Wykazano, że przyjmowanie DHA przez osoby powyżej 60 roku życia poprawia ich sprawność umysłową, zaś pacjenci z chorobą Alzheimera mają znacznie mniejsze stężenie DHA we krwi, co ciekawe aż o 33%. I ryzyko rozwoju choroby Alzheimera u osób z wysokim poziomiem DHA, czyli powyżej 4,2% wszystkich kwasów tłuszczowych, maleje aż o 46% w stosunku do pacjentów z niskim poziomem. Według Polskiego Instytutu Żywienia i Żywności powinniśmy spożywać 2-3 porcje tłustych ryb morskich w tygodniu lub też suplementować 250 mg EPA i DHA łącznie. Z kolei na przykład Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA, zaleca, aby były to zakresy od 250 do 500 mg EPA i DHA łącznie. Na dzień dzisiejszy to już tyle. Mam nadzieję, że w krótkim czasie udało mi się przekazać wiele cennych, wartościowych informacji. Nie wiem, czy zmieściłem się w 5 minutach, ale na pewno było to krócej niż w poprzednich odcinkach. Tak więc mam nadzieję, że Wam się to podobało. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej nowej serii. Ci z Was, którzy jeszcze właśnie, tak jak wspomniałem na samym początku, nie śledzą mnie na Instagramie czy też na Facebooku, to gorąco do tego zachęcam. Teraz już na pewno łatwo będzie mnie tam znaleźć. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!